obalasz taki mit, historię, że to wy jakby w pewnym momencie rozłożyliście swoją karierę dalej, bo tak słyszałem, że mogła być sesja, mogła być kolejna rzecz, kolejna, tylko to wy jako młodzi ludzie po prostu zbyt, z jednej strony ambitnie, a z drugiej zbyt nonszalancko podeszliście do początku swojej kariery i w ten sposób no, zatraciliście pewne rzeczy.
No to
mogliście to zdobyć, taki rynek. No takie zdania też słyszałem z tamtych
niestety,
czasów.
Niestety Wojtek Karola, kiedyś po wspólnym koncercie byliśmy na trasie, to się nazywało Jazz Tour. Tak, to było też 25-lecie Zbyszka Namysłowskiego i Wojtek Karolak zawsze jak graliśmy, po prostu wychodził i mówi: nie wiem co gracie, ale bardzo mi się to podoba, fajnie gracie. I właśnie Stańko, Karolak, to byli to
no
są
tak, ale oni stawiali na oryginalność, tak? Na szukanie czegoś. Wy też na to postawiliście. Tylko intryguje mnie i teraz mi odpowiedz, to w takim razie jak znalazłeś inspirację do takiego grania wtedy? Prawda? Bo w Polsce trudno było znaleźć muzykę, trudny był dostęp do płyt i tak dalej. Musiałeś na czymś się opierać, że w ogóle
ale
taką muzykę wymyśliłeś.
No? Ale oczywiście, że tak. Przede wszystkim tak, wychowałem się na gitarówkach po prostu zespołu The Ventures i tego, okay, co się działo w tamtych latach. Oczywiście na zespołu The Beatles, na zespołu The Kings, The Rolling Stones i Led Zeppelin. Hendrixa uwielbiałem, mimo że nigdy go nie kopiowałem, bo nie dało się, nie było takiego sprzętu, żeby można było te efekty wszystkie osiągnąć. Johnny Winter. Ale w pewnym momencie w szkole muzycznej moi wszyscy koledzy jakby patrzyli na mnie troszeczkę na takiego dziwaka. Nosiłem długie włosy takie do pasa i grałem awangardę rockową. No to troszeczkę śmiesznie zabrzmi, ale w pewnym momencie zacząłem to nazywać awangarda rockowa z elementami jazzu. W ogóle pojęcia nie miałem zielonego o jazzie, ale wiedziałem, że jazz jest muzyką improwizowaną, a to, co ja grałem na gitarze w tej mojej awangardzie rockowej, to była improwizacja, więc tak troszeczkę się podszyłem, ponieważ wszyscy inni moi koledzy, Marek Walarowski, wybitny pianista, który przez wiele lat jakby był na rynku, w tej chwili kształci ludzi na Akademii w Katowicach, i wielu innych ode mnie ze szkoły artystów, młodych artystów, oni się interesowali jazzem i tak trochę patrzyli na mnie, na dziwaka, że jak tu chodzę z dużą gitarą, z dużymi włosami i że nie słucham jazzu. I mój serdeczny kolega, który w tej chwili jest pedagogiem, wybitnym pedagogiem i wypuścił wielu wybitnych kontrabasistów, takiego między innymi jak Max Mucha. Wymieniłem akurat Maxa, ale jest Marcin Lamch. Mhm. Jest wielu wybitnych basistów, którzy wyszli spod jego ręki. On namówił mnie w 76 roku, żebym pojechał na jazz Jambory.
Ale jako widz?
Jako widz, tak, 76 rok. Ja siedziałem okay, mocno, przyjechałem wtedy z jakiegoś festiwalu, chyba to była Wałbrzyska Jesień Estradowa. Wcześniej byłem na takim festiwalu, który później zmienił nazwę na Festiwal Pianistów Jazzowych. W Kaliszu był Festiwal Awangardy Rockowej Rytmy nad Prosną.
Okej. Okay.
Ja na tym festiwalu również byłem z moim zespołem, tam, w tamtejszym, jeszcze przed grupą Tiebreak. On mówi: Janina, mówi, jedź na rzecz Rzębory, mówi, mam dwa bilety, mówi. Ja mówię: nie, jazzu, to mnie tam w ogóle nie kręci. A on mówi: słuchaj, jak ci się nie spodoba, to mi nie zapłacisz za ten karnet. No i to był chytry plan, za co mu jestem dozgonnie wdzięczny, bo pojechałem i od razu usłyszałem Benny Goodmana, Gila Evansa. Byłem w totalnym szoku, słuchając Gila Evansa, ponieważ widziałem instrumenty, które znałem, klasyczne instrumenty. Tuba, suzafon, saksofony, trąbki, fortepiany, gitara elektryczna, perkusja, Sue Evans wtedy grała na perkusji. Te instrumenty w momencie, kiedy wydobyły z siebie dźwięk, nie miały nic wspólnego z tym, co znałem do tej pory. To była taka farba, jaka, mówię, to jest w ogóle niemożliwe. Wracałem z Jazz Jambory 76, powiedziałem: koniec z awangardą rockową, będę grał teraz jazz. Pojawił się wtedy w szkole Krzysiu Majkrzak, taki nowy człowiek, który przyszedł kształcić się na kontrabasie. Chwilę potem pojawił się Ziut Gralak, był Czesiu Łęk. I w ten sposób powstała grupa Tiebreak.
No tak, ale musieliście w tym momencie razem tworzyć to, co później znamy z nagrań chociażby. Właściwie każdego kręciło prawie, że dokładnie to samo, bo to słychać w ogóle.
Wszyscy znaliśmy Rolling Stonesów, ale wszyscy słuchaliśmy Jamesa Browna.
No właśnie.
Który był fantastyczny.
No o tym to jeszcze porozmawiamy, jak wiele rzeczy tam się nakłada na tą muzykę, prawda? Natomiast, bo mówimy o jazzie jako podstawie do tworzenia zespołu Tiebreak, tak? Ale w ogóle mnie pasjonuje, że właściwie ten sam groove wybieracie, że jesteście dosyć podobni podobnymi, moim zdaniem, charakterami, osobowościami nawet.
Wszyscy mamy świadomość free jazzu.
I jest... szukacie awangardy, wszyscy.
Tak jest. Wszyscy mamy świadomość free jazzu, a to znaczy, że wchodzisz na scenę, grasz półtorej godzinny koncert i nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że nigdy wcześniej te dźwięki nie zostały zagrane. I mamy kompozycję, mamy przetworzenie, mamy improwizację, mamy koniec utworu. Wchodzi następny utwór. I tu ciekawą historię opowiem, jakby na potwierdzenie tego. Też wtedy w 76 roku pierwszy raz widziałem Stańkę. Nie wiedziałem, że Stańko jest w ogóle polskim muzykiem. I oczywiście szybko znalazłem informację, że Stańko oczywiście jest polskim muzykiem. To było marzenie moje zagrać ze Stańką. No i później oczywiście jakby już takiej potrzeby nie było. Tajbrek wszedł na rynek, grał koncerty. Ale Tomasz Stańko pojawił się po prostu, bo grywaliśmy wspólne koncerty, bo na przykład Tomek grał na przykład tam z Koksem, czy jak w różnych składach i grał tiebreak. Ale była taka historia, że siedzę sobie w akwarium, jeszcze tym starym akwarium, to jest połowa 80. lat, wchodzi Tomasz Stańko, podchodzi do mnie i wita się ze mną i rozmawia ze mną tak, jakbym był jego kolegą, co jakby przyjąłem, ale byłem bardzo zdziwiony, z dużym respektem oczywiście, i opowiada mi taką historię. Właśnie wróciłem z Montreux, mówi, grałem z Cillem Taylorem. Mówi, wyobraź sobie, że w pierwszy dzień Cecil przyniósł 5 utworów, położył nuty, orkiestra zagrała, na drugi dzień przyszedł na próbę z kompletnie innymi nutami. Na trzeci dzień graliśmy koncert. Siedzimy na sali koncertowej, full publiczności, pulpity, nie ma nut. Wchodzi Cecil Taylor i nabija. Raz, dwa, trzy, cztery i gramy. Zagraliśmy 5 zupełnie nowych utworów, których nikt wcześniej nie słyszał ani nie znał. Ale tak samo Tomek Stańko załatwił mnie po prostu, zadzwonił do mnie chyba w 88 roku, mówi, Janina, czekam na ciebie. Ja mówię, słuchaj, właśnie wróciłem z trasy koncertowej. On mówi, no właśnie od 3 dni studio czeka, została jeszcze tylko jedna sesja. Mhm. Ja mówię, Tomek, dobra, wsiadam w pociąg i będę o 6 rano w Warszawie. Wziąłem prysznic, pozbierałem się gitarę, zapakowałem się z powrotem, także nawet w ogóle nie spałem, trochę się zdrzemnąłem w pociągu. Przychodzę do Tomka, jeszcze Tomek na rozbrat, takie bardzo piękne mieszkanie miał na 5. piętrze, na poddaszu. Zrobiłem jakąś próbę, nie? Naszykował jedną kawę, drugą, białą herbatę, bo obydwoje nie piliśmy i nic żeśmy, że tak powiem, nie używali, totalnie clean, goście już w pewnym wieku jakby nie przekraczają pewnych granic. I jakieś tam nutki postawił i to tam zajrzałem w te nuty i mówi, nie, dobra, nie gramy. Jeszcze wypiliśmy 5 herbat, pojechaliśmy, oczywiście pogadaliśmy o świecie, o muzyce, o różnych kwestiach, różne historie i wchodzimy do studia, Wojtek Przybylski nagrywał i Tomek mówi, Janina, ty prowadzisz. Ja mówię, okej. I nagraliśmy 9 utworów. Mam nadzieję, że Polskie Radio je wyda, bo jest w archiwum Polskiego Radia, Polskiego Jazzu w Trójce.